Witamy w kolejnej godzinie Licencji na Życie. Doktor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog zajmująca się głównie wysoką wrażliwością. Teraz głównie wysoką wrażliwością. Och, już badania trwają.
Z pasją i zainteresowań.
Kilka lat na ten temat. Teraz pogłębiacie badania na temat pracowników wysoko wrażliwych. Jak takie osoby motywować, wspierać, jak doradzać im wybranie odpowiedniego miejsca pracy.
Tak, ja chcę też powiedzieć, że tak równolegle jeszcze tworzymy takie moduły dla studentów, żeby oni uczyli się o tej wysokiej wrażliwości. Studenci kierunków medycznych, nauk o człowieku. Także ja mam nadzieję, że ta taka rzetelna wiedza, nie taka tam z ust do ust stereotypowo powtarzana, gdzieś tam wejdzie w kanon tego uczenia się. Tak jak się nauczyliśmy, że introwersja czy ekstrawersja to nic złego, to tak samo z cechą temperamentu jaką jest właśnie wrażliwość przetwarzania sensorycznego. To jak zarządzać, tak? No to był jeden z pytań, jedno z pytań, które zadawaliśmy naszym badanym. Jak zarządzać, motywować wysoko wrażliwych pracowników, co im się sprawdza? Okazało się, że sprawdza się, to tak brzmi oczywiście, że aż nie wiem jak to nazwać, pozwalanie na dostosowanie sobie warunków. Że czasem to są takie małe rzeczy, ale żeby pozwolić na zmianę oświetlenia, zmianę pokoju, zmianę ustawienia mebli, zmianę rodzaju mebli, umeblowań, że to są takie drobne rzeczy, które bardzo sprzyjają późniejszej jakości wykonania pracy. Są ludzie, dla których to nie ma znaczenia, natomiast dla większości osób wysoko wrażliwych znaczenie to ma. Że lepiej jest rozliczać z procesu wykonywania zadań, z jakości, a nie wyłącznie z efektu. Bo czasami tam po drodze zadziało się i rozwinęło wiele innych rzeczy dobrych, a jak utniemy tylko na tym jednym finalnym, no to często to jest takie niedowartościowanie całości trudu włożonego w. Że warto jest, choć to się wydaje takie nam, no nie wiem, może trochę infantylne, natomiast warto, i to przynosi duże efekty, wielokrotnie zapewniać o poprawności wykonania zadania. Czyli nie tam, że a dobrze, dobrze, w porządku, tylko żeby się pochylić nad tym, zobaczyć, kurczę, dobrze tą swoją pracę wykonujesz i poświęcić temu odpowiednią ilość czasu, żeby zauważyć tego pracownika, powiedzieć mu taką konstruktywną informacją zwrotną, co tam jest takiego, co jest w porządku, dobrze i dobry kierunek, a co nie, co warto już w tym momencie zmienić.
Czyli taki wysoko wrażliwy pracownik lubi taką pogłębioną analizę.
Tak, lubi usłyszeć,
Słucham? Sam analizuje.
Tak, on sam analizuje, w związku z tym czasem trafia w takie ślepe uliczki i wtedy potrzebuje kogoś, kto mówi, słuchaj, to dobrze, ale wiesz, to za długo, nie? Albo to nie tak, trochę inaczej, a może byśmy spróbowali i tak dalej. Czyli ten partycypacyjny styl, wchodzenie, bycie partnerem, uczestniczenie wy, a nie tylko źle, dobrze, tak?
Szpila.
Tak, albo szpila, właśnie. Że raczej to są osoby, które mają niską odporność na napięcia w organizacji. Więc takie zarządzanie poprzez konflikt wydaje się być bardzo trudne i nieskuteczne w przypadku tych pracowników. Że mają dużą potrzebę przyjmowania obowiązków w sytuacji przeciążenia, czyli im można dać dużo, czy że pracodawca sygnalizuje, że w sytuacji przeciążenia ma świadomość, że trzeba przejąć zadania czasami wysoko wrażliwego pracownika, jego o to zapytać, porozmawiać, natomiast no, nie dorzucać jeszcze kolejnego, no bo duża jest szansa, że on to przyjmie i będzie po prostu ponad własne siły pracował, a na tym nam nie zależy, bo taki pracownik to mało skuteczny pracownik, który tam będzie się zażynał, brzydko mówiąc. Czyli to wielokrotne zapewnianie o poprawności, to motywowanie poprzez pochwały, jakby nigdy przereklamowane, bo to jest to wzmacnianie kierunku działania, pozytywne komunikaty, takie szczególnie korzystne i duża jest tego potrzeba. Ja tutaj nie chcę powiedzieć, że to inni nie mają, inni na pewno też mają, natomiast szczególne korzyści to przynosi w przypadku wysoko wrażliwych pracowników, zdaniem pracodawców. Zauważają oni też większą skuteczność zadań realizowanych samodzielnie. Czyli jak coś się da, że wiesz, że ty odpowiadasz, a nie współodpowiadasz, bo wtedy się trochę zaczyna robić kłopot, jak na przykład zespół jest niekonstruktywny, że jest złożony z różnych osób o takich trudnych na przykład osobowościach, takich wymagających, indywidualistów, że wtedy to jest kłopot, bo tak to też chce się tak dogodzić każdemu, tak? No i co się też chyba nie jest zaskoczeniem, że niska skuteczność zadań niejasno określonych. Czy jak tak rzucimy, nie wiadomo co, i on tak chodzi w koło i zastanawia się, no to jak to zrobić, żeby było dobrze. Natomiast na finale dopiero się okazuje, nie, to źle, ale nikt nie powiedział, jak ma być wcześniej. Więc to jest szczególnie uciążliwe, że okazuje się, że wyższa skuteczność jest przy zadbaniu o potrzeby tego pracownika. Że jest wielu pracowników, którzy sami potrafią zadbać, czyli tam się też nie przejmują za bardzo innymi. Natomiast tutaj takie zwrócenie uwagi, uważność, która znowu nie kosztuje aż tak dużo, a przekłada się na wiele korzystnych rzeczy. No i wysoka skuteczność w pracy, która wymaga spokoju, koncentracji na zadaniu. To zadanie może być trudne, złożone, natomiast te podstawowe warunki komfortu muszą być spełnione. Dla tych pracowników znaczenie ma skład zespołu, w którym pracują. Czyli przekładać się to będzie na skuteczność, na efektywność, to z kim pracują, jak pracują, czyli to narażenie na przebodźcowanie, głośne mówienie, miejsce, gdzie są telefony, powoduje, że to obciążenie jest znacznie większe.
Oni nie będą się czuli dobrze w takim ulu.
Nie. Tak, ścian. W takich tych open space'ach, tak? Czyli, że tam wielokrotnie powtarzano, że bardzo ważne jest, żeby dać przestrzeń. Ta przestrzeń to nie tylko te metry kwadratowe pomieszczenia, natomiast taka przestrzeń, takie miejsce do oddechu.
Gdzie nikt nie patrzy,
tak,
gdzie
nie nikt obserwuje, nie odbiera przy mnie telefonów, nie plotkuje, nie rozmawia przy mnie przez telefon na prywatne tematy, nie robi jakichś takich wycieczek osobistych albo tych small talków takich o pogodzie, o warunkach aktualnych pandemii i tak dalej. Że to może być po prostu bardzo obciążające, jak osoba musi się skupić na zadaniu. Że taka duża odpowiedzialność za dobór słów, komunikatów, że to są osoby, które zazwyczaj właśnie jak są w komforcie, no to tak się starają ważyć, tak? Odpowiadać na potrzeby pracownika, że to, co motywuje, to jest partnerskie traktowanie. Preferencje do pracy nie monotonnej, ale twórczej, ale umożliwiającej skupienie. I to był ten kłopot, bo ludziom to się tak od razu wydaje, że jak spokojna, to nudna. Że to dajmy takim razie nudną. Nie, no to wykańcza ten potencjał. Ten taki nadproduktywny mózg potrzebuje zadania, zajęcia. No i szczególnie takie korzystne to zajmowanie jest właśnie zadaniami takimi złożonymi, twórczymi, pracą, która gdzieś tam podnosi atrakcyjność jej, coś się dzieje, coś jest wyzwaniem, coś jest ciekawe, pasjonujące, wciągające.
Są takie zawody, które nie są spokojne, na przykład ratownik medyczny,
tak,
czy nie wiem, dziennikarz, czy ktoś, kto pracuje w opiece społecznej. To ze spokojnym się nie wiąże, jeśli się angażujesz w to naprawdę.
Dokładnie tak. Mamy taki fajny wywiad z jednym z pracowników, z ratowników medycznych, który mówił, początkowo emocje były dla mnie trudne, poradzenie sobie z nimi, bo tu ciągle się patrzy na krzywdę ludzką, na tragedię, na te wszystkie rzeczy. Natomiast ta praca, którą ja mam do wykonania, to wrażliwość jest bardzo pomocna, ponieważ ja się potrafię tak skupić na wykonywanym działaniu, na tej akcji, że jest to niemalże doświadczenie mistyczne, że to jest tak jakby wchodzenie w całość, takie zatapianie się, że ja po prostu jestem tu i teraz, to, co robię, ma sens. I to jest głębokie. I to jest to właśnie głębokość tego przetwarzania pomaga w tym, by bardzo dobrze, na wysokim poziomie wykonać to zadanie.
Wyczuć pacjenta.
Tak, natomiast zmęczenie może być dużo większe. Czyli taka osoba powinna sobie zadbać o to, żeby po takiej akcji móc odpocząć, albo pobyć sama, albo wiedzieć o tym, że ona powinna tak zrobić.
Mhm. Ale taką akcją może być na przykład też nagrywanie filmu.
Tak.
I tu się kojarzy z czymś bardzo przyjemnym, albo robota dziennikarska.
Tak.
Że to się po prostu samo robi, samo się nagrywa.
Tak, tak.
Ale to też jest związane z dużym napięciem
tak
dla
jest.
Osób.
Poza tym wielościeżkową pracą, bo tu jest różne rzeczy, to jest mozaika, nie? I to, i to, i tamto. I dopiero potem to się wszystko łączy w całość. Także dla takiego mózgu to jest niezwykła przyjemność, natomiast ryzyko przeciążenia bardzo duże.
Czyli bardzo ważne w tych takich doradczych sferach jest powiedzieć, odpocznij.
Tak, naucz się odpoczywać. To tego trzeba się nauczyć tak samo jak pracować.
Po swojemu.
Tak.
Ty powiedziałaś o czymś takim jak intuicja, że te osoby bardzo często wybierały studia, wybierały zawód intuicyjnie. Ostatnio usłyszałam, że intuicja to jest zabobon. że tylko nauka, tylko ścisłe, logiczne myślenie, żadna
intuicja. Badania na temat intuicji. Także...
Zabobon.
Zabobon. Nie wiem, nie znam definicji takiego określenia zabobon. Natomiast są badania na temat intuicji, mówiące, próbujące tam rozłożyć intuicję na części pierwszej. No i zazwyczaj to chodzi o to, że łączy się niuanse, czyli coś takiego, że mam taką zdolność na poziomie tym takim czasem nieświadomym, czyli ja tam nie analizuję tu i teraz, połączyłem sobie tą informację, to, że ktoś na mnie popatrzył wtedy tak i tak, a teraz tu, a tu mi się połączyło z tym, z jakimś przeczuciem na dany temat. Że zazwyczaj to jest poznawcze, czyli to tak do uchwycenia badawczo, natomiast trudne, bo złożony proces.
No może nie każdy ma rozwiniętą.
Być może. No jak zgasimy światło, to nie znaczy, że go nie ma. No to tak samo myślę, że jak ktoś nie ma po prostu, no to nie znaczy, że po prostu tej intuicji
jest
nie ma.
Jest to cecha wysokowrażliwych?
Jest. Tak jest. To łączenie niuansów, drobnych rzeczy, takich subtelności, które umykają uwadze wielu osobom, jest domeną osób wysokowrażliwych. I to jest ich niezwykły potencjał, ale też taka kula u nogi. Też może być to przekleństwo. Dlaczego? Dlatego, że część osób wysokowrażliwych, z którymi prowadziliśmy wywiady, mówią, ja mam taki syndrom oszusta, że ja wiem, ile jeszcze nie wiem. Nie patrzę na to, ile wiem, tylko, że ja jeszcze jestem niewystarczający, że jeszcze na nie tak wysokim poziomie wykonuję, jakbym mógł wykonywać, bo właśnie widzę więcej. A są tacy ludzie, którzy nauczą się jednego, uważają się za ekspertów od wszystkiego.
A
i
nawet się nie do końca nauczą.
A nawet się nie do końca.
A już mają kanał na YouTubie na ten temat.
Tak, te czasy sprzyjają właśnie byciu ekspertem, że w tym wypowiadaniu się. No właśnie, no takie niebezpieczeństwo, prawda? Już nie wchodzę w ten obszar, on jest rzeczywiście taki ryzykowny. Natomiast istota jest taka, że tym osobom łatwiej jest właśnie czuć się oszustem, że jeszcze jest tyle do nauczenia, żebym ja mógł siebie traktować jak eksperta. I one to widzą, rozumieją, bo widzą szerzej. Dlatego trudno im docenić to, co już mają, bo widzą, ile jeszcze jest tego, co ja mogę mieć potencjalnie.
Mhm. Czyli po prostu czują taką odpowiedzialność tak. za to, co tak. robią. I widzą ten obszar własnej niewiedzy.
Tak jest, odpowiedzialność za posiadaną wiedzę, odpowiedzialność za przekazywanie tego, odpowiedzialność za realizację zadań, które do mnie należą, że dlatego one czasem potrzebują, żeby ktoś jeszcze popatrzył na ten raport, ktoś jeszcze zobaczył, bo może tam jest coś jeszcze, czego ja nie zauważyłem, nie dotknąłem, dlatego ja nie chcę takiego gniota oddawać, tylko chcę coś takiego naprawdę, co by miało wartość, no bo po co robić coś, co nie ma wartości?
A już doradzać człowiekowi.
Dokładnie.
Na przykład mamy psychologa, mamy jakiegoś coacha, mamy jakiegoś doradcę. Tak. Jakaż to odpowiedzialność powiedzieć człowieku, nadajesz się do takiej a nie
innej pracy. No stąd no, w psychologii my mówimy, no to decyzję i tak ostatecznie sam człowiek podejmuje. My mu mamy pomóc zrozumieć, podjąć ją przy pełnych danych. Czyli to analizowanie ma nam służyć temu, by to nazwać, skonfrontować, zobaczyć, a człowiek sam podejmie decyzję w zgodzie ze sobą. Jeżeli bardzo chce, to też może podjąć złą decyzję. Nie ma czegoś takiego. No my za to już nie będziemy odpowiadać. Natomiast wiele osób jakby takie prawo sobie robi do tego właśnie, żeby tak mówić innym, co mają robić. Nie? No to jest takie niebezpieczne. Całe szczęście osoby wysokowrażliwe raczej tak nie mają.
A jak się osoby wysokowrażliwe czują właśnie na takich stanowiskach kierowniczych?
No właśnie. I tu jest też bardzo ciekawe, bo się okazało, że różne branże różnych tych kierowników mają. Czyli tu, gdzie mamy ten taki korporacyjny styl, no to osoba wysokowrażliwa sprawdzi się super, bo ona będzie bardzo odpowiedzialna, bardzo lojalna, będzie pilnowała tego wszystkiego, co jest do zrobienia. Natomiast ilość tych zadań i ten przytłaczający charakter ich może być bardzo trudne. Natomiast w przypadku tych takich pomocowych obszarów, no to taka umiejętność łączenia ludzi w zespoły, odpowiadania na potrzeby poszczególnych pracowników, podnoszenia jakości tej pracy, no to się okazuje, że to jest bardzo duży potencjał, że to jest taki prawdziwy lider, nie dyrektor, tylko lider, osoba, która będzie wykorzystywała to, co wie, ten taki demokratyczny, partnerski styl zarządzania po to, żeby podnosić efektywność i włączać innych, a nie tylko kazać, wykonywać i żądać i rozliczać.
A są jakieś zagrożenia z posiadania takiego wysoko wrażliwego kierownika na przykład? Czy taka osoba, nie wiem, poprzez to, że właśnie dużo wyczuwa, ma tą intuicję rozwiniętą, bardzo się angażuje, może, nie wiem, bardziej na przykład przytrzymywać osoby w pracy, wymagać od niej większego zaangażowania?
Tak, ona sama może być, brzydko mówiąc, złym przykładem takiej nadodpowiedzialności. Czyli dopóki ja sama tego nie zrobię, no to nie wiem, czy to jest wystarczająco dobre, nie? Czyli to też jest przed takimi osobami dużo wyzwań związanych z poradzeniem sobie z czymś, co jest naturalnie u nich, natomiast nie będzie skuteczne w pracy. Czyli obniża się jakość pracy w sytuacjach negatywnego oceniania. Czyli jak tutaj dostaje dużo takich trudnych informacji zwrotnych, jak ktoś jest w złości, w gniewie, w jakimś niezadowoleniu, że często będą takie osoby, mogą, nie muszą, poszukiwać tych zewnętrznych źródeł potwierdzenia. Czyli czasem gdzieś tak niepewnie, że właśnie ta nadodpowiedzialność, że trudność ze stawianiem granic, że to może być tak, że trochę nam pracownicy będą wchodzić jednak na głowę, że ta duża potrzeba ustrukturalizowania niektórych realizowanych zadań może powodować w niektórych sytuacjach sztywność. Że w sytuacjach przeciążenia taka osoba może reagować unikaniem, może tak to trzeba było nazwać, że czasami przyjmuje właśnie tą postawę prokrastynacji, odwlekania albo unikania w ogóle kontaktu, nie? Po to, żeby już po prostu dosyć, nie? Już jak tam po tą przysłowiową kokardkę. Że klimat emocjonalny ma znaczenie dla wykonywania zadań, czyli to taka osobie trudniej być taką chłodną, taką odcinającą się od emocji. Że jednak ta silna emocjonalność jako tako może być przeszkodą w tym, by w sposób racjonalny podejmować decyzje. Że w sytuacjach przeciążenia taka osoba może się usztywniać. Czyli właśnie mniej być elastyczna, mniej taka i wobec siebie i w ogóle, tylko taki trochę się zabudowywać.
A tu jeszcze słuchaczka Ania pisała przed programem, czy osoba wysoko wrażliwa jako pracownik, to już możemy zakładać, że to jest osoba dobra, poprzez to, że ona jest empatyczna. To jest ogromny skrót myślowy, dobra. Ale no, czy mamy do czynienia z dobrym człowiekiem, który nie będzie stosował przemocy, który nie będzie na nas negatywnie wpływał.
Tak. No, ja tak jak mówiłam, no, to jest bardzo zróżnicowana grupa. Znam przypadki osób wysoko wrażliwych, które zostały, brzydko mówiąc, zniszczone w dzieciństwie i od tamtej pory obudowały się taką kolczastą skorupą, że teraz dla ludzi są nieprzystępne, aroganckie, nieuprzejme, po to, żeby inni do nich nie podchodzili. Czyli one mogą się wydawać okrutne w kontakcie. Natomiast w środku dalej są miękkie i tak dalej. Więc no, to jest to kwestia naszego podejścia. Czy my zakładamy, że człowiek jest z natury dobry? No, zakładamy, że tak. Znaczy, ja zakładam, że tak. Więc możemy założyć, że z natury to uwrażliwienie na innych będzie sprzyjało temu, by być dobrym człowiekiem. Mhm. Tak bardzo ogólnie mówiąc.
No, jeżeli ja myślę o tym dobru człowieka, to ono jest gdzieś wewnętrznie schowane, bo oczywiście na zewnątrz bywamy różni i to często są idealne maski.
Tak, tak, że to zachowanie.
Osób właśnie, właśnie bardzo miłych, bardzo wrażliwych, przesłodzonych bardzo często, a pod tym no,
bywa, że czasem nic, nie?
Albo bardzo zły człowiek pod tym może być. Więc warto te maski pozdejmować. No ale jeżeli mamy do czynienia ze sobą wysoką wrażliwą, zakładamy, że tu jest ciąg pewnych cech.
Że są te aspekty wysokiej wrażliwości, które jednak sprzyjają temu, tej takiej większej uważności na drugiego człowieka, umiejętności wczucia się w jego sytuację.
Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, coś w tym stylu.
Tak jest, no. To jest jakby bardziej w tą stronę, że... Bo jest ten aspekt wysokiej wrażliwości związany z reaktywnością emocjonalną, czyli że my jakby więcej czujemy to, co inni, co tam się z innymi dzieje. I on jest niby połączony z empatią. I tak też Aaron pisała, że u dzieci też tak jest, że to jest właśnie ta empatia. Natomiast to jest trochę coś innego, bo z natury to my mamy współodczuwanie. Czyli z natury osoba wysoko wrażliwa bardziej czuje emocje innych ludzi. Czyli czuje, kiedy oni są niezadowoleni, kiedy są szczęśliwi, kiedy są podekscytowani, bo jakby taki ma ten radar, że bardziej to wyłapuje. I teraz ona z tego potencjału może uczynić cechę empatia, a może nie. Może się po prostu martwić tylko, albo płakać z innymi. Okay. Ale może z tego zrobić empatię, czyli dodać ten czynnik poznawczy. Ja wiem, że to nie moje. Ja się cieszę, że mam taką zdolność, że ja poruszam mnie to, co do mnie mówisz. Natomiast ja wcale nie muszę cała w to wsiąkać, rozlewać się tym. Nie musi mnie to zalewać. Ja mogę traktować to jako umiejętność. Taką umiejętność, która polega na tym, żeby siąść na czyimś miejscu i zobaczyć, co on widzi ze swojego miejsca.
A czy taka osoba wysoko wrażliwa i w pracy, i też poza nią, bo to też nas interesuje, czy ona może być sadystą, czy ona może być osobą, która stosuje przemoc w sposób świadomy, celowy?
Bardzo trudne pytanie. Myślę, że każdy może być, bo czasem warunki są takie, że się zdarza w taki sposób. Natomiast dla tych osób szczególnie to bolesne będzie. Czyli one będą...
One się będą przejmować tym, co złego zrobiły,
tak? Czy coś powiedziały, czy coś zrobiły, czy coś pomyślały i to się jakoś komuś mogło nie spodobać.
Czyli
i tak
one
dalej
będą sobie to analizować potem, cierpieć z tego powodu.
Tak. Nawet jeżeli coś takiego będą sobie próbowały jakoś to wyjaśniać i tak dalej, bo przejmują się tym bardziej niż inni.
Czyli to nie będą takie osoby, które zaplanują, że zrobią sobie komuś krzywdę, złośliwości w sposób
trudno
taki perfidny.
Trudno w to uwierzyć. Aha. Bardziej, jeżeli coś takiego się dzieje, to jest w afekcie, z przytłoczenia, z przetłoczenia, z takiego przestymulowania, zmęczenia. Mogłoby to w afekcie występować ze względu na tą ilość tych emocji, natomiast nie w sposób wyrachowany.
No
trudno
właśnie
by mi było, żeby uwierzyć, że z takimi cechami ktoś
to dużo wyjaśnia. Na temat właśnie przestymulowania to już mówiłaś bardzo dużo przy dzieciach. I to się też odnosi do dorosłych,
że
w momencie, kiedy jest to ogromne zmęczenie, może się po prostu pojawić nawet jakaś furia.
No pewnie, że tak. U dzieci to w ogóle u tych maluchów to są czasami takie agresywne zachowania, że one gryzą, kopią, biją,
rzucają.
Tak jest. U dorosłych też tak może być. One mogą drzeć się w afekcie. To też zależy od tego, jakim my jesteśmy typem. Też trochę tym może ona mieć, oprócz wysokiej wrażliwości przetwarzania sensorycznego, można mieć inne cechy temperamentu, nie? Czyli można być tym ekstrawertykiem, introwertykiem, bardziej neurotycznym, mniej neurotycznym. Tak składa się to na ten typ temperamentalny, czyli właśnie bardziej choleryczny i tak dalej, że tam mały bodziec, duża reakcja, nie? No i teraz, jak my się nauczyliśmy zachowywać pod wpływem emocji, jak my tych emocji mamy dużo, ale wiemy, że nie usprawiedliwia to tego, żeby walić drzwiami i drzeć się na kogoś, no ale mogliśmy się tak nauczyć, że tak sobie radzimy z tymi emocjami, czyli mamy emocji dużo, no to walę po prostu. Nawrzucam komuś, przejdzie mi.
Osoby wysoko wrażliwe w pracy, o tym dzisiaj rozmawiamy. Jeśli Państwo chcą coś dodać, o coś zapytać, Licencja na życie na Facebooku. Zapraszamy serdecznie.